Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Gorąco Państwa witam dziś wieczorem, w ten środowy wieczór, i zapraszam na nasze rozmowy niedokończone. I witam naszych gości. Witam panią Aleksandrę Pietrowicz, historyka.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Po raz pierwszy, z tego co wiem,
tak,
u nas.
Po raz pierwszy z duszą na ramieniu.
Ale będzie dobrze.
Mam nadzieję.
Po raz pierwszy i również serdecznie witam pana doktora Rafała Sierchułę. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Jest pan historykiem z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu. Zgadza się.
Tak jest.
Wszystko się zgadza. To są nasi goście, drodzy Państwo. I nasz temat brzmi: Narodowa Organizacja Bojowa, 83. rocznica powstania Polskiej Organizacji Wojskowej w Wielkopolsce. O tym chcemy dzisiaj mówić. W tym roku przypada rocznica też śmierci przywództwa Narodowej Organizacji Bojowej. Grupa, organizacja ważna, może mniej znana, może Wielkopolsce znana bardziej, zaraz się przekonamy o tym, jak to wygląda, ale warto o niej powiedzieć, ponieważ to jest część naszej historii, część heroizmu Polaków walczących o wolność, o niepodległość. Panie Aleksandro, Wielkopolska to były tereny nieco różniące się, jeśli chodzi, mówimy o okupacji, o II wojnie światowej, nieco różniące się od reszty naszego kraju. Nie tylko pod kątem, one były wcielone do Rzeszy, nie były okupowane formalnie rzecz biorąc, tak? Co z tego wynikało dla Polaków tam mieszkających?
Wielkopolska, zresztą podobnie jak inne tereny, które przed pierwszą wojną światową, czy właściwie takie pierwszej wojny światowej jeszcze należały do państwa niemieckiego, były potraktowane inaczej niż reszta okupowanych ziem polskich, czy z których utworzono tak zwane generalne gubernatorstwo, czyli tereny, które w zamyśle, przynajmniej przez jakiś czas, były takim rezerwatem, można sobie powiedzieć, dla Polaków. Te tereny, tak jak Pomorze, Wielkopolska, Śląsk, ale także północne Mazowsze, Suwalszczyzna, one były uznane za tereny, które się przynależą państwu niemieckiemu, jako odzyskane.
Jakby ziemie odzyskane, tak?
Powrót, tak, w pewnym sensie tak. Powrót Rzeszy na tereny, które Rzesza straciła traktatem wersalskim. I w związku z tym ta polityka tutaj była inna od początku. Formalnie to było załatwione dekretem samego Adolfa Hitlera, z 8 października 1939 roku, który właśnie wyznaczył te ziemie wcielone do Rzeszy. Konkretnie utworzono na tym terenie okręgi Rzeszy albo prowincje, które były wcielone do konkretnych okręgów Rzeszy. I Wielkopolska znalazła się w okręgu Rzeszy Kraj Warty. Warteland. To była największa jednostka administracyjna na III Rzeszy, która została utworzona z terenów, które przed II wojną światową należały do państwa polskiego. Bo do kraju Warty, oprócz Wielkopolski, tej historycznej, powiedzmy, dawnego województwa poznańskiego przedwojennego, weszła także część województwa przedwojennego pomorskiego, na przykład z Inowrocławiem, Włocławkiem, ale weszła też skrawek województwa warszawskiego z Gostyninem i część województwa, przedwojennego województwa łódzkiego z tym wielkim ośrodkiem, jakim była Łódź. Także to był ogromny przez terytorialnie twór, na którego czele stał namiestnik Rzeszy, którym przez cały okres okupacji był Artur Greiser.
Czy z faktu, że te tereny były włączone wprost do Rzeszy, stały się częścią państwa niemieckiego, czy z tego faktu wynika to, że te mieszkający Polacy stali się obywatelami Rzeszy, tak byli traktowani i postrzegani przez Niemców?
Nie. I ich status nie. Znaczy on trochę tam się zmieniały warunki, jakby, czy podejście do Polaków, natomiast nie było nigdy mowy o tym, żeby zostali obywatelami Rzeszy. Oni, w zasadzie polityka, zwłaszcza Artura Greisera, zmierzała do tego, żeby zgermanizować jak najszybciej ten teren, ale zgermanizować nie ludzi. Tak jak tu na Pomorzu, na przykład, gdzie była przymusowy wpis na niemiecką listę narodowościową, i na Śląsku podobnie, też z myślą o pozyskiwaniu mięsa armatniego, powiedzmy to tak brzydko, kolokwialnie, ale o to chodziło przede wszystkim w tym. W Wielkopolsce było inaczej. Polacy byli pod ludźmi i w związku z tym nie mogli być przyjęci do rasy panów, prawda? I oni powinni być po prostu z tego terenu albo wymordowani, albo wysiedleni. Te dwa działania dwutorowo, oczywiście ze względu na to, że cały czas się toczyła wojna i ze zmiennym szczęściem, jak wiemy, na III Rzeszy, a na szczęście dla nas. W związku z tym te zamysły nie zostały zrealizowane, ale termin był krótki. Greiser sobie postawił 10 lat na to, żeby po prostu miał być to kraj czysto niemiecki, bez Polaków w ogóle. Zresztą od początku była pełna germanizacja. Wszystkie szyldy, wszystkie napisy, nazwy miejscowości, nazwy ulic. Wszystko zostało od razu zmienione na niemiecki. I Polacy zostali zepchnięci. Właściwie ich racją bytu była praca dla Niemców.
Jak to wynikało w praktyce? Że pani mówi, że byli takimi podludźmi, tak, tak byli traktowani. Co to oznaczało w praktyce dla rodziny, która żyła w Poznaniu? No, na przykład polskie rodziny. Praca, szkoła, nie wiem.
Tak.
Co jeszcze?
Potem wrócę jeszcze do tej kwestii właśnie, o której zaczęłam mówić, o tym, żeby się pozbyć w ogóle Polaków. Ale skoro ojciec pyta o to, to wyglądało to w ten sposób, że rodziny polskie były albo wyrzucane z mieszkań i wysiedlane na teren przede wszystkim generalnego gubernatorstwa, albo były przesiedlane. Przesiedlane do najgorszych mieszkań, ponieważ na ich miejsce byli sprowadzani już w 1939 roku jesienią Niemcy, tak zwani Niemcy bałtyccy. Baltendeutsche. Hitler podpisał porozumienie ze Stalinem, które przewidywało przesiedlenie Niemców na przykład z Rygi, z terenów Łotwy, dzisiejszej Estonii, Litwy, na teren właśnie między innymi kraju Warty.
No po to, żeby...
późniejsze, te czarnomorskie Niemcy, czy wołyńscy, nadwołżańscy, tak. To były trochę później, czy rumuńscy nawet, to były trochę późniejsze okresy. Ale ten pierwszy okres to już byli Niemcy bałtyccy, więc trzeba było dla nich zrobić po prostu znaleźć miejsce, mieszkania godne przedstawicieli rasy panów, tak. A więc Polacy, jeśli była willa, jeśli było lepsze mieszkanie, no to było w 15 minut raus, prawda? Zabrać to, co można. Nie wolno było zabrać pościeli, zabrać jakieś kosztowności. Właściwie no wszystko trzeba było zostawić w tym mieszkaniu, naczynia. No bo co przez 15 minut można zabrać, jeśli nagle wpada policja w nocy i 15 minut się zabieracie z małymi dziećmi. Nieważne, czy ktoś był chory, czy kobieta w połogu, to nie istotne. Trzeba było się wynieść z mieszkania do najgorszych mieszkań, gdzie było także warunki sanitarne były trudne, gdzie było to były niedogrzane mieszkania, bez sanitariatów często. No i w tych warunkach, właściwie zostawiając cały dobytek, cały dorobek, powiedzmy swój, wszystko trzeba było zostawić i się przenieść. Jeszcze było szczęście, jeśli było w tym obrębie z tego samego miasta, tej miejscowości. Czasem lokal był przydzielony, czasem trzeba było się tułać, szukać, może ktoś z rodziny przytuli. Także to było już jesienią, bo te pierwsze wysiedlenia to już był październik 1939 roku. To był szok dla ludzi, którzy pamiętali czasy pruskie, bo przecież wielu poznaniaków doskonale pamiętało rządy...
Znowu język niemiecki.
Tak, znało dobrze język niemiecki i ten sposób postępowania był straszny. Następna sprawa, no, pytał ojciec o szkolnictwo. No, szkolnictwa dla Polaków praktycznie nie było. To znaczy szkolnictwo wyższe i średnie oczywiście w ogóle zostało zlikwidowane, także zawodowe. Nie wolno było Polakom się kształcić w zawodzie żadnym. Natomiast w nauczyciele został od razu wprowadzony język niemiecki do szkół i nauczyciele polscy zostali praktycznie pozbawieni prawa wykonywania zawodu w ciągu paru miesięcy. Tak gdzieś powiedzmy do lutego 40 roku, bo ten proces trwał, ale nauczyciele to jeszcze tu... Może to trochę chaotycznie, ale nawiążę do tej też polityki eksterminacji. Nauczyciele byli tą warstwą ludności czy społeczeństwa, która była bardzo szykanowana. W egzekucjach, które były publicznie na rynkach wielkopolskich miasteczek w październiku 1939 roku, gdzie na rynkach rozstrzeliwano po 20, po 30 obywateli, takich najbardziej znanych, cieszących się największym prestiżem. W takiej egzekucji w Kostrzynie Wielkopolskim, koło Poznania, dosłownie paręnaście kilometrów od Poznania, na 28 rozstrzelanych było 7 nauczycieli. Więc nauczyciele ginęli od samego początku. To była grupa, która była przez Niemców uważana za taki rozsadnik polskości, patriotyzmu. To byli bardzo często oficerowie rezerwy, także wyszkoleni. Więc no, nie mieli pracy w szkołach. I zaczęto tworzyć od wiosny 40 roku Polenschule, tak zwane szkoły dla dzieci polskich, które miały przygotować te dzieci przede wszystkim do umiejętności trochę czytania, ale niewiele, to żeby można poczytać prostą instrukcję, znajomość języka niemieckiego, żeby można było zrozumieć polecenie, które majster na przykład w pracy czy jakiś pracodawca wyda, liczenie, cztery podstawowe działania w niewielkim zakresie, żadnego oczywiście muzyki, plastyki, sportu, historii, geografii, w ogóle takich lekcji nie było. Generalnie w tygodniu to mogło być 9 godzin, czasem 12, ale te szkoły, które zostały stworzone dla dzieci polskich, one nie objęły nawet 10% polskich dzieci w ogóle, ponieważ one były tworzone w niewielkich ilościach, w niektórych miejscowościach ich w ogóle nie było. W Poznaniu były dwie czy trzy na ogromną jednak rzeszę Polaków przecież, dzieci w wieku szkolnym. Obowiązek szkolny był w zasadzie od 9 do 14 roku życia. Natomiast w zasadzie dzieci 12-letnie były uważane za zdolne do pracy i przeważnie były już zatrudniane przez Arbeitsamt, a nawet wysyłane na roboty do Rzeszy. Więc praktycznie korzystanie z nauki, z jakichkolwiek dóbr kultury, ze sportu było wykluczone. Polakom nie wolno było w ogóle korzystać z obiektów sportowych. Nie było możliwości wstępu na baseny, na jakieś boiska sportowe. Nie wolno było rower, jeśli Polak miał, to tylko dlatego, żeby miał dojazd do pracy. Jeśli udowodnił, że musi dojechać do pracy i ten rower jest mu niezbędny, to mu rower zostawiano, ale rama roweru musiała być pomalowana na biało, taką farbą odblaskową, żeby z daleka było widać, że jedzie Polak. Żeby każdy wiedział, że to na tym rowerze jedzie Polak, żeby można go ewentualnie zaobserwować, zobaczyć, co robi i tak dalej.
I sprawdzić.
Także tak, było, zabierano wszystko. Aparaty fotograficzne, odbiorniki radiowe, gramofony, płyty nawet. Księgozbiory ludzie tracili przeważnie przy okazji wysiedlenia, bo co można było zabrać ze sobą z księgozbioru na przykład, jeśli ktoś był profesorem uniwersyteckim czy gimnazjalnym. Wszystko zostawało.
Już mówimy tutaj o takim rejonie Polski, panie doktorze, gdzie są tradycje przecież walki też niepodległościowej, powstanie wielkopolskie, armia Hallera i też tutaj to ci ludzie tam dalej żyli, ci oficerowie, ci żołnierze, a więc też to było też chyba jacyś pierwsi gdzieś na tych listach do różnych jakichś tam prześladowań, tak przypuszczam.
Oczywiście jednym z takich poważniejszych zadań, przed którymi stanęły władze niemieckie, była przede wszystkim likwidacja elit, w tym również powstańców wielkopolskich, działaczy społecznych, o czym wspominała koleżanka. Chodziło o to, żeby tych ludzi zamordować, aby nie prowadzili działalności prewencyjnej, aby nie prowadzili działalności konspiracyjnej, antyniemieckiej. Dodatkowo również, o czym warto wspomnieć, już na przełomie 1939 i 1940 roku rozpoczęły się masowe deportacje do generalnego gubernatorstwa. To, o czym koleżanka wspominała, wywożono ludzi między innymi z Poznania, z ulicy Głównej, gdzie był taki punkt zbiorczy w Poznaniu. Te osoby straszną zimą z przełomu 1939 na 1940 w bydlęcych wagonach setki tysięcy osób były transportowane do generalnego gubernatorstwa i tam musiały sobie radzić same ze swoim życiem. Tam po prostu tych ludzi rozładowywano, tam miejscowi Polacy im pomagali i funkcjonowali w jakiś tam sposób. Te działania w pewnym momencie zostały przez Niemców wstrzymane. Nie dlatego, że zmieniła się jakaś polityka, tylko okazało się, że na terenie Poznania, poznańskiego, ktoś musi też pracować. Także czynnik ekonomiczny też spowodował, że ograniczono tę deportację, bo w początkowym okresie na papierze Niemcy stwierdzili, że wszystkich Polaków należy wyrzucić. Warto wspomnieć, że sama Wielkopolska w 1939 roku liczyła około 4,9 milionów ludzi, z czego 4 miliony było Polakami. Coś z tymi Polakami trzeba było zrobić, tak jak mówię. Zaczęto, tak jak było wspomniane, przesiedlać Niemców na ten teren. Rozpoczęła się taka polityka eksterminacyjna, bezpośrednia, również represje trwały właściwie do zakończenia okupacji niemieckiej. I te represje nasilały się. Początkowa faza to była taka duża akcja niszczenia polskich elit. I ona gdyby była, nie została wstrzymana. Cały czas następowały aresztowania, następowały represje. Później ukierunkowano takie uderzenie na te osoby najsłabsze w modelu III Rzeszy. Rozpoczęto akcję eksterminacyjną osób upośledzonych. Dokonano morderstw tych pacjentów w sposób straszny. Ich gazowano w samochodach, specjalnych samochodach, w których te osoby były trute tlenkiem węgla. Powstał w Poznaniu Fort VII, takie więzienie policyjne i gestapo, w którym w skrajnie trudnych warunkach przebywali więźniowie. Tam ci więźniowie byli katowani, mordowani. Znalazłem kilka relacji osób, które później były wysyłane do innych obozów, takich jak na przykład Sachsenhausen czy Dachau. I oni pisali po 1947, składali relacje, że ten obóz Dachau czy Sachsenhausen był o wiele lepszy dla niego fizycznie i psychicznie niż ten Fort VII, który był takim fortem wojennym, wojskowym, który nagle został przerobiony na taki obóz, jak to nazywali, obóz krwawej zemsty. To już ta nazwa potoczna, którą używano, może sugerować, co tam się rzeczywiście działo. I była tam to rzecz niezwykle koszmarna. Warto też wspomnieć, że na terenie Wartelandu utworzono jedno z największych get na terenie miasta Łodzi i utworzono obóz natychmiastowej zagłady dla Żydów w Chełmie nad Nerem, obóz Kulmhof, w którym w prowizorycznych warunkach w jednym z domów dokonano masowej eksterminacji ludności żydowskiej. Te osoby były palone, gazowane. Jak gdyby kontynuowano ten sposób gazowania samochodami z tlenkiem węgla, później z taką domieszką do paliwa. I te osoby były zabijane, zakopywane w lasach, a później w roku 1944-1945 te masowe groby były niszczone przez Niemców, palone, żeby nie zostawić śladów. Podobny los również dotyczył mieszkańców Wielkopolski, Polaków, którzy, tak jak wspominaliśmy, działali też w organizacjach konspiracyjnych, czy też w organizacjach przedwojennych, politycznych. Ich również na terenie, w obrębach wokół Poznania, w lasach poznańskich, ich też mordowano i też te zwłoki niszczono, te ślady swoich zbrodni niszczono. Stąd bardzo niewiele udało się po wojnie odkryć tych masowych grobów, w sensie ze szkieletami, z osobami nadającymi się do identyfikacji. Najczęściej były to już przemielone rzeczy przez maszyny, które Niemcy próbowali tym sposobem zatrzeć swoje zbrodnie, które rzeczywiście, właściwie nie ma miasteczka w Wielkopolsce, gdzie takich zbrodni się w perspektywie tych 6 lat okupacji nie dokonywano. Także była to rzecz straszna. Dodatkowo osoby, które przyjeżdżały, Niemcy mieli też nakaz inwigilowania Polaków. Także każdy Niemiec mógł w każdym momencie wejść do polskiego domu, zobaczyć, co się w nim dzieje. Każdy Polak musiał salutować, kłaniać się Niemcowi, który był umundurowany, również harcerzowi Hitlerjugend, przepraszam, członkowi Hitlerjugend. Także były to represje psychiczne, fizyczne, też do tego dochodziły racje głodowe, które Polacy otrzymywali kartki. Te kartki nie spełniały możliwości wyżywienia, także długogodzinna praca. Mówiliśmy o dzieciach, o 12-letnich, ale był nakaz pracy. Wszyscy musieli mieć dokument, że pracują. Jeżeli takiego dokumentu ktoś nie znalazł, to trafiał do więzienia. Czasem trafiał do obozu koncentracyjnego, nierzadko. Były też pewne produkty spożywcze niedostępne dla Polaków. Biały chleb, jajko. Tego nie można było, bo Polacy nie mogli jeść. Także po pracy najczęściej Polacy musieli walczyć o egzystencję, hodując warzywa, hodując kozy, bo też na tym terenie zaczęto to zwierzę eksploatować. Także były to warunki trudne i było cały czas to wielkie napięcie. Artur Greiser był takim pupilem Józefa Goebbelsa, ministra propagandy, który w swoich dziennikach, które są teraz opublikowane, pisze, że to, co on zrobił, to było wspaniałe. Taki modelowy przykład stworzenia.
To pisze Goebbels, chwaląc Artura Greisera.
Tak, mówi, że to był wspaniały organizator, który zdusił tą niechęć Polaków i tą waleczność Polaków swoimi represjami. Był taki pomysł też forowany przez niego, żeby Artur Greiser zastąpił Hansa Franka jako generalnego gubernatora tej części drugiej okupowanej przez Polskę. Ja, oczywiście to się nie stało, ale wielce pomocna w tych działaniach niemieckich była administracja, która była sprowadzana na ten teren z terenów Rzeszy. To nie byli ci Niemcy z terenów wschodnich, tylko to byli administratorzy, bardzo młodzi ludzie, 30-40-letni, którzy spełniali się w tej ideologii narodowo-socjalistycznej i mieli okazję stworzyć w tym, na terenie Wartelandu, taki wzorcowy model tego, co miało być po wojnie w całym świecie. Jeżeli Niemcy mieli wygrać, to właśnie tak miało być. Miała być eutanazja, mieli być wytępieni ludzie, którzy byli rasowo niegodni, mieli być wyrugowani Słowianie i Żydzi z tego terenu, mieli być wprowadzeni Niemcy, miały być wspaniałe osiedla niemieckie, prowincja Blondynów, tak też omawiano tą prowincję. Oczywiście warto też dodać, że cały Wartheland tylko w części był kiedykolwiek niemiecki. A teren województwa poznańskiego to była ta spuścizna zaborcza. Natomiast druga część Wartelandu to były tereny, które przed I wojną światową należały do zaboru rosyjskiego i do część nawet do zaboru austro-węgierskiego. Także pretensje do tych terenów były wydumane. Ale tutaj tam również na tej terenie Wielkopolski Wschodniej również prowadzono bardzo ten sam rygor, który prowadził do tego, aby jak najszybciej tą Polaków stąd wyrzucić. Była taka, jeden z działaczy konspiracyjnych określił tą politykę, że Niemcy zarzucali, III Rzesza zarzucała swoim spadkobiercom z okresów zaborów, że oni tylko zarządzali ziemią, a Niemcy w okresie II wojny byli właścicielami ziemi. Stąd była ta różnica, o której mówiła koleżanka, tej germanizacji ziemi. My jesteśmy właścicielami i my decydujemy kto, a tym kimś będą Niemcy.
Skoro był tak trudny kontekst, jak tu Państwo nam teraz przedstawiają tę sytuację, no nic dziwnego, że pojawiła się reakcja też polska. Powstaje właśnie ten nasz bohater naszych dzisiejszych rozmów, Narodowa Organizacja Bojowa. Jak to się stało, że ta organizacja powstała? Kiedy ona powstała? Ale też na bazie czego? Bo to też przecież takie rzeczy nie rodzą się w próżni. Musi być pewne środowisko, tak, ktoś za tym stoi. Kto to inspirował, tę organizację?
Znaczy, jeśli mogę powiedzieć, to powstawanie organizacji konspiracyjnych to jakby nie było reakcją na samą politykę niemiecką, bo ona się rozwijała w czasie. A te organizacje w zasadzie powstawały spontanicznie od razu, kiedy jeszcze nie było wiadomo, że to będzie aż tak drastyczne, prawda? Natomiast no to była po prostu reakcja patriotów na to, że państwo polskie przestaje istnieć, prawda? I że trzeba, no naturalną rzeczą dla każdego patrioty jest to, że trzeba walczyć o to, żeby to państwo przywrócić, prawda? A że potem w takich warunkach przyszło walczyć, no to już było, to był rzeczywiście problem dla wszystkich konspiratorów, żeby dostosować sposoby działania i do tych możliwości, które stwarzał okupant. Natomiast my chcemy mówić o takiej organizacji, która powstała na bazie najsilniejszego ruchu polityczno-społecznego w Wielkopolsce przedwojennej, czyli na bazie Stronnictwa Narodowego. To była organizacja szeroko rozbudowana, która w Wielkopolsce, jej liczba przekraczała ponad 80 tysięcy działaczy i która w wyborach samorządowych w 1938 roku no, rozgromiła, jeśli tak można powiedzieć, wszystkie inne startujące w tych wyborach partie polityczne, organizacje, ponieważ na przykład w mieście Poznaniu no, 52 mandaty przypadły narodowcom w wyborach w grudniu 1938 roku. Także to była ogromna siła, ciesząca się wielkim poparciem społecznym. Także tych ludzi, którzy z różnych względów do samej partii się nie zapisywali, ale czuli się po prostu odpowiadał im kierunek polityczny, program polityczny i społeczny tej partii.
I to był ten matecznik, powiedzmy, tak? To środowisko powstania Narodowej Organizacji.
Tak, tak, bo ona była w zasadzie kontynuacją Stronnictwa Narodowego w nowych warunkach. Tak,
to była kontynuacja Ruchu Narodowego, który zaistniał w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku, a w okresie międzywojennym jak gdyby zdobył rząd już na terenie Wielkopolski. To była nie tylko organizacja partyjna, nie tylko partia. Działacze narodowi byli również aktywni w strukturach społecznych, kulturalnych, byli aktywni w strukturach kombatanckich, w strukturach kombatantów Powstania Wielkopolskiego, działacze społeczni, wydawano tam silną prasę. Należy wspomnieć, że mimo tej dużej ilości członków, ta partia nigdy nie zwyciężyła. Sojusz Narodowy, mimo że było przed wojną w skali całego kraju jedną z największych organizacji, nie udało jej się przejąć władzy, ponieważ w 1926 roku przejęła ją sanacja i nastąpił konflikt, który trwał do zakończenia, do roku, do wybuchu wojny. Mówiąc o Narodowej Organizacji, wspominając tę organizację, mówimy też o niej dlatego, że była to jedna z największych organizacji konspiracyjnych na terenie Wielkopolski. Tych organizacji było ponad 30 w okresie II wojny światowej, jednakże ona swoją działalnością i swoim zapleczem, tymi działaczami, którzy funkcjonowali, którzy też byli wywożeni, ale część z nich pozostała, zaczęła rozwijać działalność antyniemiecką. Takim symbolicznym dniem założenia tej organizacji jest 16 listopada 1939 roku. To w jednej z czynnych jeszcze piwiarni w Poznaniu na rogu ulicy Nowowiejskiego i Młyńskiej. Na zapleczu tej piwiarni aktyw założycielski powołał tą organizację. Bo to 20 działaczy przedwojennego Stronnictwa Narodowego, którzy utworzyli tę organizację, nazwali ją Narodowa Organizacja Bojowa, wybrali swoje kierownictwo. Z tych 20 wojny przeżył tylko jeden. Cała reszta została przez Niemców aresztowana i zamordowana, poza jednym, który okazał się zdrajcą i który w koniec końców doprowadził do likwidacji tej organizacji w pewnym sensie. Czym zajmowała się Narodowa Organizacja Bojowa? Przede wszystkim akcje propagandowe. Propaganda była niezwykle istotna dla podtrzymania ducha społeczności wielkopolskiej. Tak jak wspomnieliśmy, zlikwidowano prasę, zlikwidowano możliwość słuchania radia. Wszelki dostęp został ograniczony przez Niemców i to nie tylko nakazowo i represyjnie. Za posiadanie radia można było trafić do więzienia, do obozu koncentracyjnego lub stracić życie. I tworzenie tajnych gazetek, które informacje pozyskiwano z nasłuchów, też prowadzonych nielegalnie, z nasłuchów polskich audycji, które emitowane były w Radiu Tuluza czy też w BBC. Na ich podstawie tworzono gazetki konspiracyjne. Najważniejszą tą gazetą drukowaną w podziemiu była Polska Narodowa. Taki tytuł, który jeszcze funkcjonował przed wojną. Było to pismo Zarządu Okręgu Stronnictwa Narodowego. W okresie konspiracji ten tygodnik w początkowej fazie wychodził w nakładzie 3,5 tysiąca egzemplarzy. Jeżeli sobie uzmysłowimy z trudności z papierem, z drukiem, ciągłą represją, no to było duże osiągnięcie. Tych gazetek, możecie Państwo zobaczyć, było bardzo, bardzo wiele, bo też nie tylko w samym Poznaniu drukowano, ale również na terenie Wielkopolski organizacje, które włączyły się w struktury narodowe, organizacje bojowej, takie wydawnictwa prowadziły, między innymi w Kaliszu pismo Armia Narodowa, wychodziły biuletyny radiowe, czyli te biuletyny z nasłuchów. Podobne czasopisma również wydawali harcerze związani z Narodową Organizacją Bojową, między innymi takie czasopismo Zerwiemy Pęta. To taka ciekawostka tego czasopisma. To czasopismo się nie zachowało do naszych czasów. Nie odnaleźliśmy tego tytułu. Natomiast udało nam się kilka lat temu pozyskać dla Instytutu Pamięci Narodowej zbiór fotografii, które sobie konspiratorzy robili podczas wydawania takiej gazetki. I mamy w naszych zbiorach bohaterów, którzy tworzą tą organizację. Mamy zdjęcie tej gazetki, mamy maszyny drukarskie, mamy nasuchy. Te osoby, niestety ta grupa została przez Niemców aresztowana w 1940 roku i wymordowana, także to jest jeden z nielicznych pamiątek. Oprócz działalności wydawniczej też prowadzono działalność wywiadowczą, prowadzono rozpoznanie struktur niemieckich na terenie miast Wielkopolski, przede wszystkim Poznania, rysowano takie szkice, między innymi szkice zakładów Cegielskiego, zakładów dyrekcji taboru kolejowego, poszczególnych dzielnic Poznania z naniesieniem na tych szkicach miejsc, w których funkcjonowały jednostki niemieckie. Tutaj też zarówno w tym przypadku, jak i w drugim dużą rolę odgrywały struktury harcerskie, które wspierały Narodową Rzeszę Bojową, to właśnie harcerze z jednej strony dystrybuowali prasę, prowadzili akcję wywiadowczą. Wśród tych harcerzy warto wspomnieć piątkę wychowanków salezjańskich, słynną poznańską piątkę, która w tych działaniach brała bezpośredni udział, a później została aresztowana i w roku 1999 została beatyfikowana za swoją działalność nie konspiracyjną, ale ze swoją duchową i swoje życie, którym kroczyli w myśl reguł salezjańskich, przykazań świętego Jana Bosko. Dodatkowo również prowadzono działalność o charakterze charytatywnym, prowadzono też konspiracyjne szczepienia przeciwko tyfusowi, żeby zabezpieczyć Polaków przed tą chorobą, która w wyniku biedy i tego, co narzucali Niemcy, była rzeczą jak gdyby oczywistą. Dodatkowo Narodowa Akcja Bojowa rozpoczęła swoją ekspansję na tereny Wielkopolski właściwie tej pruskiej, ale również dzięki połączeniu się z podobną organizacją działającą na terenie Kalisza, Organizacją Jedności Narodowej, następowało scalanie tych organizacji, tworzenia dużej formacji, która swoim zasięgiem miała obejmować teren ziem zachodnich, ostatecznie obejmowała tereny województwa pomorskiego, kujawskiego i wielkopolskiego i na tym terenie rozwijały się struktury. Struktury były podzielone na kilka etapów administracyjnych. Na czele stała Komenda Dzielnicy Zachodniej, która gdyby kierowała całą tą strukturą na terenie obszaru wcielonego do Rzeszy, tych terenów, o których wspominałem. Aby funkcjonować, oczywiście te struktury uzyskały zgodę, dowódca tej formacji, Antoni Wolniewicz, uzyskał zgodę na taką działalność z centrali, czyli z Warszawy, z ośrodka, którym kierował, Stronnictwa Narodowego, który kierował walką konspiracyjną na terenie całej Polski. Po dzielnicy najważniejszymi strukturami były okręgi. Takie okręgi powstały na terenie Poznania, powstały na terenie Pomorza, na terenie Kujaw i na terenie Kalisza. Kolejnymi strukturami były rejony, które w swoim strukturze, w skład rejonu wchodziły kilka powiatów, potem powiaty i...
Bardzo była rozbudowana ta cała struktura, bardzo głęboko.
Podstawową organizacją strukturalną była piątka, czyli pięciu żołnierzy, dowódca i czterech żołnierzy. To była baza, na podstawie której funkcjonowała ta organizacja.
Czy ona posiadała jakieś oddziały partyzanckie?
Jeszcze w tym okresie nie, natomiast prowadzono już, zbierano broń. Była koncepcja wypracowana przez Stefana Chojnackiego, dowódcę Narodowej Akcji Bojowej, komendanta miasta Poznań. On uważał, że należy przystąpić do działań zbrojnych. Miano je skoordynować, podobnie jak w okresie Powstania Wielkopolskiego, ze zmianami sytuacją na froncie zachodnim. Wszyscy mieli nadzieję, że wiosna 1940 roku to będzie ofensywa aliancka na zachodzie, Niemcy zostaną zdruzgotane i wtedy będzie dogodny moment, aby przystąpić do działań bojowych. No podobnie jak w 1918 roku Powstanie Wielkopolskie wybucha w momencie bardzo dobrej koniunktury politycznej i przygotowywano, zbierano broń, pozyskiwano też część broni, którą pozostawił na przykład oddział drugi sztabu w ramach dywersji pozafrontowej. Była taka struktura, którą przed wojną przygotowywano dywersantów na wypadek wojny, którzy mieli wysadzać mosty, utrudniać Niemcom działania wojenne. Kampania 1939 jednak przebiegła tak szybko, że nie wykorzystano. Teraz konspiratorzy, przynajmniej w części Narodowa Organizacja Bojowa przejęła te materiały i przygotowywała się do działań. Pozyskiwała również broń, dubeltówki, pistolety. Sprowadzano również, co ciekawe, w dokumentach niemieckich również odnaleźliśmy taką informację, że ta organizacja w 1940 roku była na tyle mocna, że sprowadziła z Warszawy nadajnik odbiorczy, z którym można było połączyć się z rządem w Londynie. Niestety nie udało się go uruchomić, ponieważ nastąpiła dekonspiracja, która
a propos, jeszcze właśnie to pytanie, które mi się nasuwa, czy ta organizacja też miała jakiś kontakt właśnie z rządem w Londynie, czy ona była też gdzieś w tych strukturach tutaj no, państwa podziemnego polskiego też istniała, ujęta?
Znaczy bezpośredni kontakt z rządem w Londynie można było mieć albo przez centralę, czyli przez konspiracyjny zarząd główny w Warszawie, który poprzez delegaturę rządu mógł taki kontakt nawiązać, ale było to rzeczywiście bardzo utrudnione i oni bezpośredniego kontaktu z rządem jako organizacja nie mieli, natomiast współpracowali z utworzoną na terenie Wielkopolski główną delegaturą rządu dla ziem wcielonych do Rzeszy. Ta delegatura dla ziem wcielonych do Rzeszy z siedzibą w Poznaniu została utworzona pół roku wcześniej niż równoległa, znaczy jeśli chodzi o rangę główna delegatura w Warszawie, ponieważ główny delegat w Poznaniu, Adolf Hrabia-Bliński, objął swoje urzędowanie już w maju 1940 roku, podczas kiedy Cyryl Ratajski w Warszawie dopiero w grudniu 1940 roku. Nominację z ręki generała Sikorskiego otrzymali w tym samym czasie, ale Bliński już w tym czasie funkcjonował jako delegat rządu i jednocześnie przy nim utworzone zostało porozumienie stronnic politycznych. Coś, co przypominało działające na terenie Warszawy polityczny Komitet Porozumiewawczy, który tam tworzyli przedstawiciele czterech głównych przedwojennych stronnic opozycyjnych w stosunku do sanacji, czyli właśnie Stronnictwo Narodowe, Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Pracy. Na terenie Poznania nie do porozumienia stronnic nie weszli socjaliści, po prostu nie stworzyli własnych struktur, nie byli na tyle silni na tym terenie, żeby mieć swoją reprezentację. Natomiast przy Blińskim było przedstawicielstwo Stronnictwa Narodowego, Ludowego i Stronnictwa Pracy. I poprzez Blińskiego, który miał bezpośredni kontakt z rządem, bezpośredni w sensie takim, że przez ten kontakt był przez Rzym. Placówka poznańska miała nawiązane kontakty z przedstawicielstwem takim tajnym, jakby utworzonym przez rząd na uchodźstwie. Miał przy dawnej ambasadzie w polskiej, która została zlikwidowana po wejściu Włoch do wojny z Francją. Natomiast zostały jakby niedobitki działające w pewnym sensie tajnie na terenie Rzymu. Przede wszystkim profesor Maciej Loret, który też współpracował z przebywającym cały czas na terenie Rzymu, właściwie na terenie Watykanu, ambasadorem Pape, który był ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej. Także te wszystkie informacje, które były zdobywane tutaj na tym terenie, one wędrowały do rządu w Londynie poprzez właśnie tą placówkę rzymską, ale ta placówka również miała ogromne znaczenie dla informowania Stolicy Apostolskiej i także kardynała Chlonda, jak długo przebywał w Rzymie, o sytuacji kościoła katolickiego, która była no, dramatyczna na terenie kraju Warty, bo zaczęliśmy mówić o tej polityce okupacyjnej i to jest może ważne, żeby powiedzieć, że te organizacje konspiracyjne w Wielkopolsce, one nie miały takiego oparcia, jakie mogły mieć na przykład na terenie Generalnego Gubernatorstwa o struktury istniejące jawnie. Na przykład w Wielkopolsce zlikwidowano wszystkie organizacje społeczne, także organizacje charytatywne. Także nie było niczego takiego jak Rada Główna Opiekuńcza, na przykład, która była na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Zabrano Polakom praktycznie prawie całą własność. Ocalały jakieś niewielkie zakłady rzemieślnicze, sklepiki i tak dalej. No i ogromne uderzenie poszło w Kościół katolicki, ponieważ duchowni byli zaliczeni do elit społeczeństwa polskiego, a więc do tej grupy, która mogła wpływać negatywnie, czy podnosić nastroje, jakoś działać przeciwko okupantowi. Dlatego już właściwie bardzo silne uderzenie poszło właśnie w kierunku kościoła. Pozostały w Poznaniu biskup Dymek, został internowany już w październiku 1939 roku. Praktycznie nie mógł opuszczać Ostrowa Tumskiego, czyli tego miejsca, gdzie jest katedra, prawda, w Poznaniu. Pozbawiony praktycznie, też bardzo trudno było mu się kontaktować z całą siecią przecież na terenie siecią kościelną, ośrodkami, kościołami na terenie diecezji. I bardzo dużo było aresztowań już w 1939 roku, a kolejne aresztowania były w ciągu 1940. W zasadzie rozbicie, jeśli tak można powiedzieć, struktur Kościoła katolickiego nastąpiło do września 1941 roku.
Wtedy... Zaraz ten temat podejmiemy, był już czas na naszych słuchaczy, telewizorów.
Rozumiem, ale to chciałam po prostu powiedzieć, że nie było nawet tego oparcia, które miało, właśnie ten kościół był na terenie Generalnego Gubernatorstwa, z małym wyjątkiem Kalisza, o którym będzie na pewno mowa jeszcze.
Teraz wrócimy do tego wątku tutaj, do Kalisza też, drodzy Państwo. Tak. Zapraszam do Państwa jeszcze głosów na naszej dyskusji. Przypomnę numery telefonów do studia, a mówimy o Narodowej Organizacji Bojowej, która działała w Wielkopolsce w czasie II wojny światowej. Z naszymi gośćmi. I numery telefonów do studia prosimy, dzwońcie z pytaniami, czy z Państwa jeszcze różnymi swoimi refleksjami, czy jakąś też wiedzą na ten temat. Będzie nam bardzo miło. Dla słuchaczy, dla widzów z Polski Północnej numer następujący. 56 657 0011. Dla telewidzów z Polski Południowej to numer 56 657 0012. Dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie mamy dwa numery do dyspozycji. 536 600 300 lub 536 600 400 i dla telewidzów dzwoniących z zagranicy również dwa numery 48 56 657 0013 oraz 48 56 657 0014. Już oczekujemy na Państwa głosy. I wracamy tutaj do tego wątku. Kościół, który był, nie mógł być tym oparciem, ale z powodu prześladowań miał to bardzo
utrudnione zadanie. Kościół także stracił swoje podstawy bytu, bo był zakaz na przykład płacenia na jakąś chociażby składek, w czasie mszy świętej, do skarbą. To wszystko zostało zlikwidowane. Greiser chciał sprowadzić i sprowadził Kościół do rangi stowarzyszenia i stworzył osobno działał administracja dla katolików niemieckich.
Oddzielna struktura kościelna.
Zupełnie oddzielna dla katolików polskich. Ta struktura dla katolików polskich, ona nigdy nie powstała, ponieważ biskup Dymek w ogóle nie wszedł w rozmowy na ten temat i stwierdził, że celem okupanta i tak jest zniszczenie i on nie będzie w żadne rozmowy, układy z nimi wchodził. W związku z tym ta struktura nigdy nie powstała. Została tylko utworzona taka struktura dla katolików niemieckich. I trzeba tu powiedzieć, że od września 1941 roku, po tych ostatnich takich wielkich aresztowaniach duchowieństwa, zezwolono na terenie kraju Warty na istnienie jednego kościoła na powiat. I ten kościół przeważnie był poza miastem powiatowym. Także na przykład...
Żeby było trudniej.
Także, że było w Poznaniu dla wszystkich katolików, no to większość była Polaków i katolików w Poznaniu, istniały tylko dwa kościoły. Były dostępne i oczywiście tylko proboszcz, ewentualnie wikary. Nie było tak naprawdę jakiejś większej ilości księży, które mogli działać w jawnym duszpasterstwie, natomiast dlatego rozwijał się też tajny, ale to jest zupełnie już osobna historia.
A co z Kaliszem? Pani wspomniała o Kaliszu,
tak,
to szczególna jakaś sytuacja. Tak,
dlatego, że organizatorem Organizacji Jedności Narodowej, która potem weszła do Narodowej Organizacji Bojowej już wiosną 1940 roku, był nie kto inny, tylko gwardian kościoła franciszkanów w Kaliszu, ojciec Julian Mirochna. I na terenie klasztoru były ukryte odbiorniki radiowe, tam były prowadzone nasłuchy radiowe i tam rzeczywiście bardzo dużo się działo, także działalność charytatywna była podejmowana. I takim też miejscem właśnie w Poznaniu przez jakiś czas był również kościół i klasztor zmartwychwstańców, ksiądz Wośko, który również prowadził na terenie klasztoru nasłuchy radiowe dla celów właśnie dla prasy Narodowej Organizacji Bojowej. Ale to były niewielkie możliwości, ponieważ tak jak mówiłam, to było zmasowane uderzenie i w podstawy ekonomiczne, i w możliwość działania, w możliwość kontaktowania się między sobą. To miało być osobne stowarzyszenie i w tym 1941 roku na terenie kraju Warty zostało tak naprawdę 3% liczby duchownych w stosunku do roku 1939. Czyli przez 2 lata można powiedzieć, że pogrom.
Zostało, czy mogło tyle działać?
Tyle mogło działać, ale też niewiele więcej zostało. Dlatego, że to były masowe aresztowania, wywózki, no głównie potem do obozu koncentracyjnego w Dachau, przedtem jeszcze do Sachsenhausen, do Buchenwaldu, częściowo też do Mauthausen, ale tym zbiorczym obozem potem się stał Dachau. Zlikwidowane zostały praktycznie wszystkie klasztory, prawda, wszystkie zakony. Albo zakonników wysiedlano do generalnego gubernatorstwa, albo aresztowano i wywożono, prawda, też właśnie do obozów koncentracyjnych. Także pozwolono działać siostrom szarytkom, ale bez stroju zakonnego, dlatego że one były siostrą tego Zgromadzenia Świętego Wincentego a Paulo, dlatego że one po prostu no, były bardzo często wykształconymi pielęgniarkami i one pracowały w szpitalach. W związku z tym no, nie było dobrze się pozbyć takich fachowych sił. Natomiast nie wolno było nosić strojów zakonnych absolutnie na terenie kraju Warty. Także to było, a więc też to zaplecze, które na terenie generalnego gubernatorstwa można było przechowywać na przykład uciekinierów. No, kościoły, klasztory miały ogromne znaczenie dla organizacji konspiracyjnych. Tego wszystkiego w zasadzie w kraju Warty nie było już.
Czyli jak w takim razie, skoro taka była pustynia, tak możemy to troszkę porównać, jakie było zaplecze już w czasie okupacji dla Narodowej Organizacji Bojowej? Na czym się ci bojownicy opierali? Na czyje poparcie mogli liczyć, skoro tutaj 3% duchowieństwa zaledwie mogło pozostało, tak? Inne grupy społeczne też były zdziesiątkowane, to znaczy, czy przemieszane.
Od 1941 roku, także to był okres, to trwało, prawda, ta likwidacja, tak, powiedzmy, struktur kościelnych.
Ale zmierzało ku temu sukcesywnie.
Tak.
No, na czym się oni mogli w takim razie opierać? Na jakich grupach?
Oni przede wszystkim się starali opierać na jakby trochę na sobie, w tym sensie, że znaczy na tej grupie, która stanowiła takie zaplecze naturalne, przede wszystkim młodzież. Bardzo dużo młodzieży się garnęło i to młodzieży różnej i byłych studentów, i gimnazjalistów, młodzieży kupieckiej, rzemieślniczej. Bardzo dużo robotników, na przykład takim bastionem, jeśli można powiedzieć, Narodowej Organizacji Bojowej w Poznaniu były zakłady, obecne, późniejsze zakłady naprawcze taboru kolejowego, tak zwane warsztaty kolejowe przy dyrekcji kolei. Tam oni mieli ogromne poparcie. Tak samo zakłady Stomir w Poznaniu, takie zaplecze robotnicze i ci ludzie na jakby taki wniosek organizacji, komendy organizacji, oni się opodatkowywali. Z tych swoich nędznych zarobków jakieś tam pieniądze płacili składki organizacyjne, bo organizacja nie miała żadnego zaplecza materialnego. Bardzo ważne było także wsparcie ze strony Zarządu Głównego Warszawskiego. Rzeczywiście z tamtej strony płynęły pieniądze, dzięki czemu części powiedzmy osób na kierowniczych, jeśli tak można powiedzieć, stanowiska, czyli kierownictwa organizacji, mogła poświęcić cały swój czas pracy organizacyjnej i ukrywać się, po prostu nie podejmować pracy. Ale większość po prostu tych działaczy była zmuszona pracować po 12 i więcej godzin dziennie, często w niedzielę także.
Czy były jakieś relacje, jakie były, ale i czy były, z Armią Krajową? Trudno nie wspomnieć o tej organizacji tutaj w Wielkopolsce. A Narodowa Organizacja Bojowa?
Właściwie na początku w Wielkopolsce tak naprawdę nie udało się stworzyć Służby Zwycięstwu Polski, tych struktur. Udało się stworzyć dopiero Związek Walki Zbrojnej. I to dosyć późno. Właśnie także ze względu na tą sytuację, na to przywiązanie Wielkopolski do ruchu narodowego, podczas kiedy tworzone centralnie w Warszawie organizacje były postrzegane jako związane z sanacją, która w Wielkopolsce nie miała dobrej prasy i nie była lubiana. Więc był problem i to pułkownik Rowecki wielokrotnie w swoich meldunkach, także dla komendy głównej ZWZ w Londynie, pisał, że to jest teren szczególny, na który trzeba wejść ze spokojem, pomalutku i znaleźć, zmontować jakby struktury. I te struktury w Poznaniu powstały dopiero wiosną roku 40. Powstał komitet ZWZ najpierw, zanim się ukształtowała komenda okręgu. I do tego komitetu ZWZ wszedł także przedstawiciel Narodowej Organizacji Bojowej, w zasadzie wtedy najsilniejszej takiej organizacji na tym terenie. Ta współpraca nie trwała długo. Ona w czerwcu 40 roku powstała komenda okręgowa. Wtedy jeszcze te kontakty były utrzymywane, ale już jesienią, właściwie nawet późnym latem roku 40, Komenda Narodowej Organizacji Bojowej postanowiła pójść swoją drogą i stworzyć Armię Narodową. Czyli w pewnym sensie konkurencję dla późniejszej Armii Krajowej, bo nazwa Armia Krajowa była przyjęta dopiero w lutym 42 roku. To mamy sierpień, wrzesień roku 40. Były inne koncepcje. Natomiast nadal zachowano swojego przedstawiciela przy głównym delegacie rządu aż do końca istnienia tej struktury, jaką była główna delegatura rządu, czyli do jesieni roku 41. Był przedstawiciel Narodowej Organizacji Bojowej przy głównej delegaturze rządu, przy tym porozumieniu stronnic politycznych.
Jak to wyglądało, panie doktorze, proporcje liczebne? Czy mamy takie dane mówiące o Narodowej Organizacji Bojowej, oczywiście, a Armia na przykład Krajowa, żeby tak sobie porównać w Wielkopolsce?
Mamy oczywiście takie dane, chociaż jako badacze musimy je weryfikować, bo jeśli chodzi o liczebność Narodowej Organizacji Bojowej, opieramy się przede wszystkim na zeznaniach osób, które zostały aresztowane. Te informacje, które zostały wymuszone przez funkcjonariuszy niemieckiego Gestapo. Sam Antoni Walniewicz mówił, że Narodowa Organizacja liczyła 30 tysięcy osób, z czego 10 tysięcy w Poznaniu. Nam się wydaje, że ta liczba jest grubo zawyżona. Staramy się zbadać tą liczbę. Bo rzeczywiście jest imponująca, jak gdyby też pokazuje skalę zaangażowania Wielkopolan w działalność konspiracyjną. Jest taki powszechny mit, że na naszym terenie, na terenie Wielkopolski żadnej konspiracji nie było, ponieważ była zakazana przez Niemców. Taki żart od wielu lat krąży w przestrzeni publicznej. A chciałbym wspomnieć, że właśnie ten okres pierwszych lat działalności konspiracyjnej był rzeczywiście owocny. Bardzo dużo organizacji powstaje, duża ilość osób garnie się do tej formacji. Te osoby są niszczone, aresztowane i niestety nie ma dopływu nowych osób. Trudno jest ściągnąć na teren Wielkopolski jakichś konspiratorów, może z większym doświadczeniem z innych terenów, ponieważ po pierwsze jest granica pomiędzy Generalnym Gubernatorstwem a Wartelandem. Ta granica strzeżona, granica chroniona, wyłapywano konspiratorów. Po drugie, te osoby, które trafiają na teren Wielkopolski, muszą mieć mnóstwo papierów, dokumentów, muszą być zatrudnione w jakiejś fabryce, muszą okazywać się dokumentami, są też obserwowane. Każdy obcy człowiek, który pojawia się na jakiejś dzielnicy, jest obserwowany również przez Niemców. Ich jest trochę mniej, nie jest ich niewielu, ale są skuteczni, bo mają takie prawo. Muszą obserwować, muszą donosić. Także jest ten upływ krwi, który nastąpił w początkowej fazie, jest nie do przecenienia. Nie było możliwości tych osób w takiej skali zapełnić. To również doświadczyli żołnierze Armii Krajowej, tych formacji ZWZ-u, później Armii Krajowej, która pojawiła się na terenie Wielkopolski i prowadziła swoją działalność. Wyobraźmy sobie 5 komend okręgowych Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej zostało przez Niemców rozbitych. Ich dowódcy zostali aresztowani, zamordowani, wywożeni. Tych ludzi na terenie Poznania na przykład były tak spektakularne akcje niemieckie, że ta struktura została rozbita na przełomie 43 i 44 roku.
Mówimy o Armii Krajowej.
O Armii Krajowej. I ta dekonspiracja była tak straszna, że nawet Komenda Główna odcięła w ogóle kontakty wszelkie z Poznaniem. Dopiero w 45 roku przybyli pierwsi emisariusze z Komendy Głównej Armii Krajowej, odtwarzając AK, ale już w tej koncepcji antykomunistycznej, już wtedy w tym momencie, kiedy na tym terenie rozpoczęła się budowa struktur komunistycznych. Także mamy ponad pół roku działalności jak gdyby bez kontaktu ze swoimi przełożonymi. Tu funkcjonował inspektor Ostrowski, ale nie mieli oni żadnej łączności. No, szacujemy Armię Krajową też na kilka tysięcy.
No to do 10, nawet do 15 tysięcy w tym najlepszym okresie za pułkownika Kowalówki, czyli tak. Lipiec roku 42. Ale proszę sobie wyobrazić, że w 44 roku, po aresztowaniu pułkownika Kowalówki w styczniu 44 roku, te rozbite struktury jakby próbuje przejąć, odbudowywać inspektor rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, który jest porucznikiem rezerwy. No nigdzie w żadnym okręgu na terenie, no, nie wiem, całej Polski, w żadnym okręgu akowskim funkcję faktycznego komendanta okręgu nie pełnił oficer w takiej niskiej randze. Nie było kim tych ludzi zastąpić, bo na początku to była ta hekatomba ofiar rozstrzeliwań, wywózek do obozów koncentracyjnych, która uderzała w tych najbardziej przygotowanych ludzi, bo Niemcy mieli bardzo dobre rozeznanie.
Mieli listy już wcześniej.
Mieli listy proskrypcyjne, wiedzieli, gdzie zapukać, do jakich drzwi. Były potem wysiedlenia, były wywózki na roboty do Rzeszy. No kogo wywożono do Rzeszy na roboty? Młodych, silnych, zdrowych ludzi. Czyli tych ludzi, którzy byli najlepszym zapleczem do każdej armii podziemnej, prawda?
Mówicie Państwo tak, że Armia Krajowa 5-6 tysięcy mogła mieć członków,
Narodowa
Organizacja 10 tysięcy, Narodowa Organizacja Bojowa 30 tysięcy.
Nie, to są informacje, które są na papierze. Natomiast my podjęliśmy z panią Aleksandrą taki projekt, aby spróbować odszukać i przedstawić osobowo te osoby, które pojawiają się w dokumentacji polskiej, przede wszystkim dokumentacji niemieckiej.
Czyli opisać ich zdjęcie, biografię, tak?
Znaczy biografię, bo ze zdjęciami jest problem. Udało nam się z tych terenów właśnie Wielkopolski, Wielkopolski Wschodniej, troszkę z Kujaw odszukać i przybliżyć, pokazać ponad 1,5 tysiąca konspiratorów.
Czy Narodowa Organizacja Bojowa przetrwała cały okres okupacji? Jakie były jej dzieje? Wiemy, że zaczęła się listopad 39, taka data możemy wskazać. Jak długo trwała?
Znaczy uderzenie, które rozpoczęło dekonspirację, nastąpiło już w grudniu 1940 roku. Te działania były poprzedzone kilkoma bardzo trudnymi historiami. Po pierwsze, jeden z organizatorów, tak jak wspomniałem, został niemieckim konfidentem i to jeden z twórców.
Ten jedyny ocalały z tych 20.
Nie. To był jeden z osób, która była na tym spotkaniu 16 listopada. Została niemieckim agentem. Dodatkowo też Narodową Organizacją Bojową interesowała się wywiad wojskowy, czyli Abwera. Ona również zwerbowała jednego z kurierów, którzy nawiązali, był kurierem, który prowadził, był taką osobą, która miała łączność z Komendą Stronnictwa Narodowego w Warszawie, z centralą. Niemcy skrupulatnie przystąpili do penetracji tej formacji. Zbierano gazetki, zbierano informacje i przygotowywano się do dużego uderzenia, które nastąpiło, tak jak mówiłem, w grudniu 1940 roku. Podczas pierwszych aresztowano właściwie całą komendę dzielnicy zachodniej, czyli mózg tej organizacji. Równolegle funkcjonariusze Gestapo uderzyli w Warszawę. Aresztowano między innymi prezesa konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego. I kolejno, z kolejnych sprawozdań możemy zobaczyć rozwój tej dekonspiracji. Już chyba w maju 1941 roku Niemcy informują, że aresztowanych jest ponad 600 osób z tej grupy. Także te osoby trafiały do więzień najważniejszych. Najważniejsze więzienie to w Poznaniu na Forcie VII. Żołnierze ci byli przesłuchiwani w siedzibie Gestapo, która znajduje się obecnie w Domu Żołnierza. Znajdowała się wtedy w Domu Żołnierza. Tam następowały przesłuchania. Masa aresztowań też spowodowała to, że znaczną część konspiratorów z Poznania osadzano w więzieniach na terenie nie tylko kraju Warty, ale również na terenie Rzeszy. Ci więźniowie trafiali do Ełku, do Prus Wschodnich, na teren Rzeszy, do Berlina, do Drezna, do Zwickau. Było takie nasycenie tych więźniów, że po prostu w Poznaniu nie można ich było osadzać. Poznanie trwały bardzo krótkie i brutalne śledztwa. Bardzo wiele osób aresztowanych nie przeżyło śledztwa. Osoby te były przesłuchiwane, sporządzano raporty i po, mówiąc konkretnie, wyciśnięciu informacji, mówię, część osób ginęła, część osób była później wnoszona na rozprawy sądowe na noszach, strasznie, strasznie zmartyrowane. Te osoby trafiały przed niemieckie sądy. Ta część narodowej organizacji, ponad 600 osób trafiło przed sądy niemieckie, które prowadziły sprawy w związku z tym, że zarzucano wszystkim oskarżonym zdradę III Rzeszy. Stawały te osoby przed sądem. No i były wobec nich stosowane procedury prawne. Bardzo skrupulatnie sądy niemieckie dbały o to, aby szczególnie osoby, które udowodniono działalność funkcyjną, czyli jakąś wiodącą, te osoby otrzymywały kary śmierci. Również mordowano też w majestacie prawa osoby młode. Natomiast starszych działaczy, osoby, które już w sile wieku, ich skazywano na obozy koncentracyjne, co w naturalny sposób kończyło się również śmiercią, ponieważ znaczna część mężczyzn, przede wszystkim mężczyźni, trafiali do obozu Mauthausen-Gusen. Był to obóz w kategorii, czterostopniowej kategorii niemieckich obozów koncentracyjnych, taki obóz, do którego przychodzili ludzie, którzy mieli zginąć. I tak rzeczywiście, obserwując te losy, sporządzając te notki biograficzne tych osób, to średnia tych ludzi, którzy tam przeżywali w tych dachach, to było kilka tygodni. W Mauthausen-Gusen to było kilka tygodni i potem były informacje, że zmarł, że zmarł, nawet zapalenie płuc. Oczywiście nie podawano. Tak samo jak te osoby, które ginęły w śledztwie, też były podawane fikcyjne informacje, że nie został zakatowany, tylko zmarł.
Oczywiście. No. Czyli grudzień 40 rok, to mówimy o tej dacie granicznej, jeśli chodzi o
narodową organizację? Nie, to było te pierwsze takie duże uderzenie. Ale ta organizacja się zaczęła odtwarzać i w pewnym momencie właśnie osobą, która podjęła jakby zadanie odtworzenia tej organizacji, był właśnie ojciec Julian Mirochna, franciszkanin, któremu udało się z Kalisza uciec na teren generalnego gubernatorstwa, nawiązał kontakty z ocalałymi strukturami i zaczął od lutego, marca roku 1941 próbę odtworzenia organizacji. Znowu zaczęła się ukazywać Polska Narodowa, zaczęto tworzyć nowe struktury.
To było pismo, Polska Narodowa, tak, mówimy o piśmie.
Tak, to był główny organ, jeśli tak można powiedzieć, Narodowej Organizacji Bojowej. Niestety te struktury nie przetrwały długo. Kolejne aresztowania, największe znowu jesienią, październik, listopad roku 1941. Wtedy został podstępnie aresztowany właśnie ojciec Julian Mirochna, który w Warszawie, sprowadzony do Poznania i zamordowany później. Także i właściwie można powiedzieć, że ten listopad roku 1941 to jest taka właściwie symboliczna koniec NOB-u. Tych głównych struktur. Natomiast oczywiście nie wszystkie struktury terenowe ucierpiały. Natomiast organizacja konspiracyjna była tak stworzona, że kierownictwo miało kontakt w dół, a trudniej było nawiązać kontakt w górę. Także bardzo wiele tych struktur, które ocalały, na przykład na terenie powiatu średzkiego, śremskiego, one później weszły do Armii Krajowej. Ale one już były też częściowo rozpracowane i niestety spowodowało to kolejne uderzenie gestapo już później potem w Armię Krajową też.
Kontynuując ten wątek, warto wspomnieć, że to nie był kres działalności struktur podziemia narodowego w Wielkopolsce, bo mniej więcej w tym samym okresie, kiedy następuje rozbicie struktur w Poznaniu Narodowej Akcji Bojowej, na terenie Wielkopolski Wschodniej powstaje, odbudowuje się, tworzona zostaje Narodowa Organizacja Wojskowa, kolejna organizacja podległa strukturom warszawskim Stronnictwa Narodowego, struktura już w pełni podporządkowana w Warszawie i ona rozwija się na terenie Wielkopolski Wschodniej, a jej agendy trafiają również do Wielkopolski. O tyle jest to ciekawa organizacja, że kiedy w marcu 1942 następują rozmowy scaleniowe z Armią Krajową, Okręg Poznański i dowódca podporządkuje się tej akcji scaleniowej i część działaczy Narodowej Organizacji Wojskowej wchodzi w struktury Armii Krajowej, natomiast część tworzy kolejną organizację Narodowe Siły Zbrojne, które będą funkcjonować na terenie kraju Warty do 1945 roku, do momentu wkroczenia na ten teren armii sowieckiej. No i oczywiście też te Narodowe Siły Zbrojne swój największy potencjał ma na terenie Wielkopolski Wschodniej. Tam jest jak gdyby taki rezerwuar, który nie ucierpiał tak mocno w dekonspiracji Narodowej Organizacji Bojowej, bo oczywiście ci działacze zarówno NOW, jak i NSZ-u w jakiejś tam części rozpoczęli swoją działalność w tych strukturach, o której mówimy, w Armii Narodowej, i kontynuowali swoją działalność rzeczywiście w bardzo ekstremalnych warunkach.
I tu postawmy kropkę, drodzy Państwo, ponieważ nasz czas biegnie, jest już nieubłagany jak zawsze i musimy kończyć, krótko mówiąc. Ale ciąg dalszy nastąpi już za 2 godziny, o 21.30. Zapraszamy Państwa, drodzy, i z naszymi gośćmi spotkamy się już w Radiu Maryja, na naszej antenie radiowej. Narodowa Organizacja Bojowa, powstanie Polskiej Organizacji Wojskowej w Wielkopolsce, to jest temat naszych rozmów z naszymi gośćmi. Jest z nami pani Aleksandra Pietrowicz, historyk, i pan doktor Rafał Sierchuła, przepraszam, również historyk z IPN-u z Poznania. A więc mówimy sobie do usłyszenia, do zobaczenia i mamy nadzieję, że Państwo też z nami dzisiaj wieczorem będziecie. Temat warty uwagi z pewnością i oczekujemy też na Państwa udziału w tym spotkaniu. Ja teraz skłaniam się Państwu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.